Chwała Jezusowi. Ja chciałbym dzisiaj trochę powiedzieć na temat modlitwy, dlatego że wierzę, że modlitwa jest dla Kościoła tak jak oddychanie dla ciała. Kościół, który mało się modli, jest bardzo niedotleniony, jest bardzo nieprzytomny, bardzo mało słyszy od Boga. Kościół, który dużo się modli, jest taki wytrenowany, jest taki dotleniony. Pamiętam, kiedyś poszedłem do lekarza. Kiedy się źle czułem, zrobił mi badania i się mnie pyta, człowieku, mówi, co ty robisz? Ja mówię, no siedziałem w biurze, piszę. On mówi, widzę, bo jesteś zupełnie nietleniony. Musisz iść na spacer. Kazał mi chodzić na spacery i kiedy zacząłem na nie chodzić, dużo lepiej się poczułem. Podobnie Kościół, kiedy modli się, to się tak dotlenia, jakby oddycha. Bardziej jest taki żywy, a jeżeli nie będzie się modlił, to się po prostu udusi w różnych swoich sprawach. I oczywiście chciałbym dzisiaj powiedzieć trochę na temat właśnie tej najsławniejszej modlitwy z Biblii. Większość z was wie, gdzie ją znaleźć, że jest w 6 rozdziale Ewangelii Mateusza. Modlitwy, którą różnie nazywamy modlitwą pańską, modlitwą Ojcze Nasz. I modlitwę, którą prawdopodobnie któregokolwiek z was dzisiaj na sali podniósłbym, to chyba nawet małe dzieci potrafiłyby tą modlitwę powtórzyć. I wiecie, zanim będziemy czytać ten tekst, bo mógłbym właściwie nie czytać tekstu, bo tak dobrze znacie tą modlitwę, zastanawiałem się, dlaczego Jezus zaczyna tam, kiedy będziemy już czytać, słowami, a wy tak się módlcie. Jeżeli będziecie czytać to w całości, w całym kontekście, ten 6 rozdział, zobaczycie, że wcześniej Jezus mówi, jak się nie modlić. Jezus nauczał wcześniej, jak się nie modlić. Potem mówi, jak się modlić. Wcześniej mówił, jak nie powinniśmy robić i co powinniśmy robić w zamian i wskazywał na tych, którzy źle się modlą. I wiecie, jego słowa są jakby tutaj, kiedy podaje nam ten tekst modlitwy pańskiej czy modlitwy Ojcze Nasz, są przeciwstawieniem tego, co powiedział poprzednio. Bo wcześniej mówił, a wy, gdy się modlicie, to nie bądźcie jak obłudnicy, prawda? Albo nie róbcie tego publicznie. Zupełnie inaczej nas nauczał, ale teraz zaczyna mówić, jak się modlić. Pokazał nam wcześniej, że nie możemy się modlić publicznie na pokaz, że modlitwa na pokaz jest tylko modlitwą na pokaz i nic z sobą nie niesie, bo mamy się spotkać z Bogiem, a nie z ludźmi. I to jest smutnym problemem wielu chrześcijan, którzy wysiadują dziś kościelne ławki, że nie potrafią powiedzieć, kiedy ostatnio spotkali się z Bogiem na modlitwie. Znaczy potrafią powiedzieć, kiedy ostatnio powiedzieli modlitwę. Natomiast nie potrafią powiedzieć, kiedy mieli spotkanie z Bogiem na modlitwie. Po drugie, Jezus nam mówił, żebyśmy tego nie robili wieloma słowami. Bo nie zamierzamy w modlitwie powiedzieć Bogu, co ma robić i wyjaśniać Mu, co ma robić. To nie jest cel modlitwy. Nie zamierzamy Pana Boga instruować. Człowiek wierzy, że im więcej o czymś się mówi, krzyczy i domaga, to robi wrażenie i działa. Wierzył to kiedyś w takie rzeczy i dzisiaj to wierzy. I dzisiaj właśnie na tym naszym krótkiej godzinie biblijnej, nauczaniu biblijnym czwartkowym, chciałbym troszeczkę z wami wejść w tą modlitwę pańską, bo dał nam ją Pan, dlatego mówimy o niej modlitwa pańska, dlatego że Jezus uczył nas, jak się nią modlić, lub modlitwa Ojcze Nasz, jeśli wolicie tak ją nazywać. Wiecie, my jesteśmy pokolenie, jak już powiedziałem, mediów, rozgłosu, pokolenie reklam, szczególnie jeśli chodzi o młodych. I dlatego bardzo często wydaje nam się, że jeżeli coś jest głośno, mocno, to Pan Bóg musi usłyszeć. Chcę wam powiedzieć, Pan Bóg w ogóle nic nie musi. Bóg jest takim Bogiem, że w ogóle nic nie musi. I Bóg bardzo często działa w ciszy. Odkryłem już wiele razy, że kiedy uda mi się wejść w ciszę, to nie tylko lepiej się mi modlić, ale kiedy człowiek zaczyna przebywać w ciszy, uciszy swoje troski, czasem swój gniew, swoje zdenerwowanie, swoje przejmowanie się różnymi rzeczami, swoje rozburzone myśli, wtedy zaczyna słyszeć od Ducha Świętego. Dlatego, kiedy Jezus mówi, jak się nie modlić, aby nie robić tego publicznie, nie robić na pokaz i tak dalej, w sercach uczniów, jestem o tym przekonany, zaczyna rodzić się pytanie, jeżeli nie tak, to jak? Jak się mamy modlić? I wtedy mamy wzór modlitwy, która mówi nam, gdybym miał powiedzieć tak jednym zdaniem, co nam mówi tekst modlitwy Ojcze Nasz, to powiedziałbym, że Jezus dał nam tekst modlitwy, która mówi, że Bóg chce nam dać to, co dla nas pragnie. Że Bóg chce nam dawać to, co pragnie, co ma dla nas. I chce, abyśmy chcieli tego, co On chce. I to jest dobra modlitwa na nasze czasy, kiedy często nasze chcenie, działanie, chleb, sława są bardziej realne niż Bóg, już nawet w Kościele. Wielu ludzi nie spotkacie na modlitwie, nie poproszą nawet o modlitwę, nie spotkacie ich w duchowym życiu, ale spotkacie ich w waszej ziemskiej pielgrzymce, jak przeżywają kolejne tragedie, kolejne doliny cienia, kolejne doły. I ciągle nie mogą się nauczyć. Dlaczego? Może nasze niewysłuchane modlitwy, może to, że ostatnio Pan Bóg nie słyszy twojej modlitwy, może dzisiaj Duch Święty do ciebie właśnie chce coś powiedzieć, spowodowane są tym, że stałeś się kimś bardzo dalekim Duchowi Świętemu. Może przestałeś już myśleć i czuć tak, jak czuje Duch Święty. Może to nie jest powód, ale chciałbym, abyśmy się zastanowili, nie przychodzimy tu po to, aby bezmyślnie siedzieć, abyśmy się zastanowili, czy nie jesteśmy dalecy od ducha i pragnień, jakie ma dla nas Pan Bóg. Kiedy Bóg nam daje modlitwę Ojcze Nasz, mówi nam, czego dla nas pragnie, mówi, czego chce, byśmy my pragnęli i w jaki sposób mielibyśmy się modlić. Jezus zaczyna nauczać modlitwy, która ma sobą obejmować wszystko, co Bóg chce, aby było modlitwą objęte. Ma obejmować sobą treść wszystkich innych modlitw. Wszystkie inne modlitwy powinny uczyć się od tej modlitwy. Patrzeć na nią, wzorować się na niej i widzieć, jakie jest serce Ojca. Jak Bóg chce, byśmy się modlili. Modlitwa Ojcze Nasz jest modlitwą taką, że jeśli dopuścimy do głosu tego odnowionego człowieka, wiecie, co mówię, odnowiony człowiek? Jesteśmy nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Jeżeli był taki dzień w twoim życiu, że wyznałeś Bogu swoje grzechy, że poprosiłeś Jezusa, aby stał się twoim Panem, że przyszedłeś w pokucie, w żalu, w wyznawaniu grzechów i poprosiłeś Boga, aby przejął twoje życie, aby stał się Królem, Panem i Zbawicielem nad wszystkim, czym jesteś, to wtedy jesteś nowym stworzeniem. I to nowe stworzenie czuje tą modlitwę. Ono ją rozumie, ono chce tak się modlić, więc jeśli dopuścimy do głosu tego nowego człowieka w nas, tego ducha nowego, którego mamy, to jest właśnie to, czego będziemy też pragnąć. Egoizm zagłuszy to wszystko, o czym jest ta modlitwa. To ja, ten egoizm starego człowieka zagłuszy to. Stary człowiek. Nie stary wiekiem, nie mówię teraz o wieku, ale nieodrodzony z Ducha Świętego. On chce rządzić, on chce żądać, on chce korzystać, on chce mścić, odpłacać i decydować. Ale nowy człowiek odkrywa, że właściwie nie wiedziałby, co pragnąć, gdyby nie Słowo. Odkrywa, że nie wiedziałby, jak się modlić, gdyby Jezus nie pouczył. To cały czas byśmy bardzo żałośnie przed Bogiem stali. I trudno nowemu człowiekowi jest coś wyrazić. Ja pamiętam ten dzień, kiedy się nawróciłem. Doskonale pamiętam, jak o 2 w nocy poprosiłem Jezusa, aby przyszedł do mojego życia. Do tamtej pory moje życie wyglądało zupełnie inaczej. Ale w dzień, kiedy przyjąłem Pana Jezusa, czy to się tak może ogólnie mówi, przyjąłem, w dzień, ten dzień, kiedy nawróciłem się, kiedy narodziłem się na nowo, kiedy Bóg dał we mnie nowe życie, kiedy odwróciłem się od tej drogi, która mnie prowadziła daleko od Boga, a zacząłem iść ku Bogu, tamten dzień zrozumiałem, że to są również moje pragnienia. I zawsze, kiedy oddalam się od Boga, to pragnienia wyrażone w modlitwie pańskiej przestają być moimi pragnieniami. Kiedy się przybliżam, stają się nimi. Chciałbym, abyście to zobaczyli, abyście dbali o swoją jakość, o swoją relację z Bogiem, abyśmy całkowicie stali się tym, czym On chce. Syn Boży naucza modlitwy dzieci Boże. Wiecie, że jesteście dziećmi Bożymi? Jesteście dziećmi Bożymi? Jesteśmy dziećmi Bożymi. Ja jestem waszym bratem, ty jesteś moją siostrą, moim bratem. Jesteśmy dziećmi Bożymi i ojciec mówi do swoich synów, do swoich córek, chcę, abyście się do mnie modlili. I Jezus zaczyna do nas mówić tak, przeczytajmy ten tekst. A wy tak się módlcie. Od 9 wersetu, 6 rozdział Mateusza. Niektórzy pewnie nie muszą czytać. Znamy to. Niech to jest z nas. Pozwólmy dzisiaj, aby Duch Święty to budził w nas, aby to jeszcze mocniej w nas było. A wy tak się módlcie, Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec Wasz Niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec Wasz nie odpuści wam przewinien waszych. Natchnione Duchem Świętym Słowo. Duch Święty wkłada życie w to Słowo. Duch Święty podaje dzisiaj ci na tacy i mówi, jeżeli twoje życie jest dzisiaj smutne, słabe, jeżeli się zniechęcasz czymś, a wszyscy tego doświadczamy, jeżeli boli cię coś, jeżeli cierpisz czegoś, to Pan to kładzie przed nami i mówi, chcę, abyś właśnie tak się modlił. Chcę, abyś tak się modlił. Może dodam wam też, że dla Żydów, religijnych Żydów i nawet niereligijnych Żydów, którzy słyszeli tą modlitwę, ta modlitwa to był szok. To było coś nowego. To my przyzwyczailiśmy się w naszej chrześcijańskiej cywilizacji do modlitwy Ojcze nasz. Dla nich to był szok. Nikt nigdy do Boga tak się nie zwracał. Oni nie wiedzieli, jak na to zareagować. Ale serca wielu z nich były przygotowane. Nie wiem, czy wiecie, w judaizmie są dwie wielkie modlitwy. Znaczy modlitw jest wiele, ale są dwie, które dla Żydów były takie bardzo szczególne pośród tych innych, które jakby bardzo przenikały serca Żydów miłujących Pana. Jedna z nich to jest modlitwa Kadysz. Kadysz znaczy święty. Niektórzy myślą, że to jest modlitwa za umarłych. To jest nieprawda. To jest jakaś legenda, to jest kłamstwo. To słowo oznacza święty. To jest modlitwa do świętego Boga. I druga modlitwa, Szmone Ersze. To jest takich 18, właściwie 19 błogosławieństw. I później po nabożeństwie wydrukowałem wam tutaj tekst tych żydowskich modlitw, przetłumaczony z hebrajskiego na polski, jeśli byście chcieli wiedzieć, jak się modlili Żydzi, kiedy modlili się tą modlitwą Kadysz. Wiecie, oni usłyszeli nagle, że ktoś mówi, a to był Jezus, który podawał się za Syna Bożego, który mówił, że jest Synem Bożym, że ktoś mówi, że do Boga należy się zwracać Ojcze. Dla nich Bóg owszem był Ojcem, ale takim Ojcem narodu, Ojcem wiary jakoś, ale Ojcze nasz, w sensie tatusiu. Dlatego chciałbym popatrzeć na to. Wiecie, modlitwa ta zawiera 7 próśb wypowiedzianych w sposób, który pokazuje, że wiemy, czego chcemy, w takim trybie rozkazującym. Chcemy tego, co chce Ojciec, dlatego śmiało o to prosimy. Modlitwa ta pokazuje również, że człowiek, który może modlić się śmiało modlitwą Ojcze nasz, to jest człowiek, który ma wolną wolę. Człowiek zniewolony, bez wolnej woli, bez wolnego umysłu, bez odnowionego serca nie jest w stanie modlić się modlitwą pańską. Może ją przeczytać, może ją powiedzieć na pamięć, może ją zaśpiewać, ale nie jest w stanie się z nią modlić. Modlitwa to rozmowa z Bogiem. Nie jest w stanie mówić te rzeczy do Boga. ponieważ mówi, co chce Bóg, a nie co chce stary człowiek. Ta modlitwa pokazuje, że mam wolną wolę i nie muszę się modlić jak niewolnik, ale mogę powiedzieć Bogu, jak się ma formować moja rzeczywistość. A wy tak się módlcie. I wtedy wszyscy popatrzyli na Jezusa, a On nagle mówi: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, który jesteś w niebie, święcie imię Twoje. Mówi do nas, a wy tak się módlcie. To jest tryb rozkazujący. To jest ten sam tryb, kiedy bym powiedział: Tomasz, proszę wstań. To jest ten sam tryb. Proszę usiądź. A wy tak módlcie się. Widzicie? To jest tryb rozkazujący. Jezus nam mówi, a wy tak się módlcie. Wiecie, dlaczego Jezus tak mówi? Bo większość ludzi, którzy znali Boga, kochali Boga, którzy zbliżali się do Niego, nie mieliby odwagi, ani by im do głowy nie przyszło, żeby tak się modlić. I Pan daje nam zachętę, a właśnie tak się módlcie. I my wiemy, że modlitwa Jezusa była słyszalna u Boga. Wiecie, kiedyś czytałem Biblię i zauważyłem jedną ciekawą rzecz, że wielu ludzi widziało, jak się modlą faryzeusze. Zgadza się? Wielu ludzi widziało modlitwę faryzeuszy. Ale ilu ludzi widziało, jak Bóg odpowiada na ich modlitwę? Modlitwę Jezusa niewielu ludzi widziało. Nie mamy takiego rozdziału w Biblii, który by mówił, a tego dnia Jezus modlił się na rogu synagogi. Nie ma. Właściwie tylko wtajemniczeni byli tam, gdzie On był. Kiedy się człowiek budził rano i poszedłby na miejsce, gdzie Jezus się wieczorem położył spać, to miejsce było puste. On o świcie był już na społeczności z Ojcem, był na społeczności z Bogiem. Niewielu ludzi widziało Jezusa na modlitwie. Właściwie najbliżsi Jego przyjaciele Go widzieli, ale wielu widziało odpowiedź Boga na Jego modlitwy. A więc Jezus jest fachowcem. Jezus wie, jak się modlić i mówi do nas, abyśmy się właśnie tak modlili, abyśmy nie zapominali, że to jest właściwe, abyś uczynił z tej modlitwy wzór dla twoich modlitw, abyś tak właśnie do Boga się zwracał. Ojcze nasz. I to jest właściwie najważniejsze w tej modlitwie. Wiecie dlaczego? Ojcze nasz, który jesteś w niebie, jest najważniejszy w tej modlitwie, ponieważ pokazuje nam, że nie stoję już dłużej przed ludźmi, ale staję przed Bogiem, który jest w niebie. Że staję przed Bożą realnością, że zwracam się do Boga, który odpowiada. Czasami w rozpaczy, w nędzy, wiele razy słyszałem świadectwa. Słyszałem świadectwo prostytutki, narkomana, pijaka, samobójcy, biznesmena, który zbankrutował. I jedna rzecz łączyła te wszystkie świadectwa. Wiele w tych świadectwach ludzie, którzy poznali Boga, mówili, że nie znali Go w ogóle i doszli do takiego miejsca w swoim życiu, gdzie modlili się: Boże, jeżeli istniejesz, pomóż mi, jeśli możesz. Ratuj mnie, jeśli możesz. Ja nawet nie wiem, czy Ty tam jesteś i kim Ty jesteś. Słyszałem człowieka, który tak się modlił. Był gangsterem. Był mafiozą, miał w domu broń, ale przyszedł kryzys w jego życie. Jego życie miało zostać zlikwidowane. I on się tak pomodlił. Kiedyś, dawno temu, babcia mu tylko mówiła o Bogu. On mówi: Boże, ja nawet nie wiem, kto Ty jesteś. Nic o Tobie nie wiem, ale jeśli tam jesteś, Boże, ratuj, pomóż mi. Boże, odpowiedz na moją modlitwę. I teolodzy mogliby skrytykować taką modlitwę. Powiedzieć by, to nie jest modlitwa teologiczna, nie jest właściwa. Modlitwa powinna się zacząć takimi i takimi słowami, w imieniu tak i tak dalej. Mają całą definicję. Ale chcę wam powiedzieć, kiedy człowiek zaczyna z rozpaczy krzyczeć do Boga po raz pierwszy w życiu, to jest najbardziej prawdziwa modlitwa, bo nareszcie mówi do Boga, a nie do ludzi. Nareszcie mówi do Boga, którego nie widać, a nie do ludzi, których widać. Nareszcie jest szczery. Dlatego niektórzy ludzie tak długo nie ulegają Duchowi Świętemu, aż w końcu dochodzą do tego miejsca, kiedy zaczynają krzyczeć do Boga. I nareszcie są blisko serca Ojca. Nareszcie Ojciec patrzy na marnotrawnego syna czy córkę. Nareszcie jest wołanie. Nareszcie może nie wie, jak mówić, ale Bóg słyszy serce. Mniej słucha słów, bardziej słucha serca. Ono jest bardziej dla Niego teologiczne, bardziej dla Niego właściwe, czy bardziej do Niego mówi, powinienem powiedzieć, niż słowa. I też dlatego, że kiedy zaczynasz krzyczeć, aby Bóg przyszedł w twoje życie, nareszcie zaczynasz się uświęcać. Nareszcie zaczynasz oddzielać się dla Boga. Bo to jest celem tego, że jesteśmy Kościołem. Jedynym celem tego, że tu jesteśmy, jest podobać się Bogu i oddzielać się od tego świata. I to się bardziej podoba Panu. Jestem o tym przekonany z tego, co czytam w Biblii, niż uroczyste, właściwie wypowiedziane, przeczytane może z kartki modły polityków i tak dalej. Czasami pokazują w telewizji, jak premier przyjechał tu i tam, przynajmniej w tej naszej, i pokazują, premier był obecny w takiej katedrze, w takim miejscu, pod takim i takim pomnikiem i pomodlił się. I pokazują polityka, który klęczy i niby się tam modli. Wiecie, nic się nie dzieje, ale w niejednej mylinie, w niejednym strasznym miejscu, w dole życiowym zaczyna się modlić człowiek, prosić o Bożą litość i wtedy Bóg słyszy. Dlatego, że do tej pory Bóg był jedną z wielu opcji. Do tej pory Bóg był jedną z wielu możliwości, które ludzie mają. A teraz się oddziela, staje się kimś wyjątkowym. Dlatego jest to modlitwa, którą często Bóg słyszy, kiedy nareszcie zaczynamy do Niego krzyczeć. Ale potem, kiedy chcemy to robić lepiej, Jezus nas uczy. A wy, gdy się modlicie, módlcie się tak. Wiem, że to czujecie w sercu, Jezus mówi. Ja wiem, że to macie. A teraz posłuchajcie, Ojcze, Abba. Znaczy właściwie tatusiu, to nie jest takie ojcze oficjalne, polityczne. Ojcze? Nie, to jest bardziej kochany tatusiu. Ojcze, to jest zwrot miłości, zwrot relacji. To nie jest oficjalna mowa. Dzisiaj ojcze nas stało się polityczne. Politycy powtarzają, oficjalne, religijne. Ale kiedy Jezus kładł swoje serce przed nami, kiedy Jezus nam to dawał, było rodzinne, pełne miłości, bliskości, przyjaźni między Bogiem i człowiekiem. Bóg chce być Bogiem dla ciebie i chce, żebyśmy byli Jego ludem. Amen. I daje taką modlitwę. I mówi, kiedy się modlisz, mów, Ojcze, Ojcze nasz. Mówiąc tak do Boga, wyrażam wiarę, że jestem tu, bo On powołał mnie do życia, ponieważ Ojciec jest dawcą życia. A dzięki temu odkrywam. Kiedy mówię Ojcze nasz, to znaczy, że nie pochodzę od małpy. Darwin uczy, że człowiek pochodzi od małpy, a Jezus mówi, że człowiek ma Ojca w niebie. I kiedy rodzi się w nim ten nowy duch, te nowe rzeczy, zaczyna się do Niego zwracać, przestaje Go oddzielać grzech i może mówić, Ojcze, nie jestem od małpy, nie jestem przypadkiem spłodzony przez rodziców, nie jestem kimś, kto się przypadkiem pojawił. Miałem kolegę, któremu kiedyś rodzice powiedzieli, jesteś przypadkiem, w ogóle Cię nie powinno nie być. Miałem takiego kolegę, uwierzycie? Któremu rodzice powiedzieli, urodziłeś się tylko dlatego, że za dużo wypiliśmy wódki. Ten człowiek był załamany, uważał, że jest niepotrzebny na świecie, aż nie poznał Jezusa, który mu pokazał, urodziłeś się, ponieważ Bóg ma cel dla twojego życia. I jesteś, ponieważ Bóg ma cel dla twojego życia. Ojcze nasz mówimy. Nie wiem, czy zauważyliście, jaki ojcze? Nasz. Nie ojcze mój. Ojcze jego. Ojcze tamtego. Ojcze nasz. Jakby od razu taka wspólnota, nasz. Nasz znaczy i mój, i twój. Nie bardziej mój, a mniej twój, albo na odwrót, ale Ojcze nasz. Nie mój, nie ja, nie moje, ale nasz. Jezus mówi, chcę cię widzieć żywym w Kościele. Jesteś żywym kamieniem, z którego buduje Kościół, który jesteś w niebie. Wiecie, co to nam mówi? To jest drogowskaz. Wiecie, co to jest drogowskaz? Drogowskaz stoi przy drodze i pokazuje, czy dobrze jedziemy. Jeśli strzałka pokazuje na Pragę, na Warszawę, nie wiem, na Gdańsk czy gdzieś jeszcze, to wiemy, że to jest kierunek, którym powinniśmy iść. Ta modlitwa pokazuje kierunek, którym zmierzamy, przypominający, gdzie jest koniec naszej podróży. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, tam jest dom Ojca, tam jest nasz prawdziwy dom. Kiedy pewnego dnia moje serce stanie, mój oddech się zatrzyma, może niektórzy z was będziecie na moim pogrzebie, a może ja będę na waszym. Tego nie wiemy. Nigdy człowiek nie wie, ile jest mu dane. Ale kiedy mówię, Ojcze nasz, który jesteś w niebie, to mówię, gdzie jest mój tata i gdzie jest mój dom. To mówię, gdzie jest moje miejsce. Bo Bóg jest moim tatą, moim tatusiem, a moim prawdziwym domem jest niebo. Bóg nie jest dla mnie symbolem, jakąś tajemną mocą, siłą, pewnego rodzaju wpływem, niewiadomą jakąś mocą, która wpływa nie wiadomo jak. Poganie też właściwie mieli Boga, o którym mówili ojciec ojców albo ojciec bogów. Mówili na niego Lupiter. My czasami mówimy Jupiter. Albo nazywali go Jowisz. Widzieli był daleki, groźny, zmienny, symboliczny, nieosiągalny. Mało tego, był częścią wielkiej pogańskiej trójcy. Jowisza, Junona i Minerwy. Często zmieniając imiona, adoptując się do innych religii. My teraz nie mówimy o takim misterium. My teraz nie mówimy o takiej tajemnicy, o wchodzeniu w mrok. My mówimy o świetle, o dążeniu do domu, o Bogu, który kocha i chce, żebym był kochany i żebym kochał. O Bogu, który powiedział, w moim sercu jest miłość do Ciebie i chcę, żeby w Twoim sercu była miłość do bliźnich i do mnie. Wyrażam, że wierzę w realność, z której świat się śmieje. Wierzę w Królestwo Boże, a wy? Wierzę w Królestwo, które pokona wszystkie królestwa. Wierzę w Królestwo, które nadchodzi, które się buduje. Królestwo, w którym nie ma chorób, śmierci, smutku, narzekania. Wierzę w Królestwo Boże. Kiedy Jezus stanął przed Piłatem, bardzo jasno mu powiedział, moje królestwo nie jest z tego świata. Jezus nie wstydził się tego, że to królestwo jest. I dalej mówimy, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Przyjdź królestwo Twoje. Czy my słyszymy, co On mówi? Czy na pewno tego chcemy? Wiecie, czasami tak szybko się modlę, Ojcze nasz, który jest w niebie. Przyjdź imię Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleb nasz, co było najpierw, chleb czy królestwo, nie wiecie? Gubimy się. Zapominamy. Na pewno chcemy, żeby przyszło królestwo Jego? Jesteśmy pewni, że tego chcemy? Może niektórzy z nas nie chcą, bo niektórzy z nas bardzo lubią się gniewać, obrażać, marudzić, złościć na innych. A to nie są rzeczy, które są częścią i objawami Królestwa Bożego w naszych domach, w naszym życiu. Jesteśmy pewni, że chcemy tego królestwa. To jest królestwo, którego prawami żył Jezus. Królestwo, gdzie Jego dzieci są rodzeństwem, są braćmi, siostrami, najbliżsi jak się tylko da przez Ojca, który jest miłością. Bóg jest miłością. Jeśli mamy Boga, mamy miłość. Czasami mówię królestwo, ale jeśli potrzebuję tego królestwa dla moich religijnych zachcianek, pragnień i celów, to uprawiam dalej pogaństwo. To nie tego królestwa pragnę. Bo jeżeli to królestwo naprawdę przyjdzie, to będę musiał wybaczyć bliźniemu. To nie zdążę się zemścić. To nie zdążę mu nagadać, co myślę. Bo to królestwo mówi, że winy są całkowicie zgładzone, że ich nie ma. Królestwo, które wprowadza Jezus, jest pośród nas. Kiedy On mówił, że ktoś podchodzi blisko tego królestwa, to mówił, że towarzyszą temu pewne zachowania. Towarzyszy temu na przykład, On mówił, wypełnił się czas, przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Bo się przybliżyło. Kiedy nie pozwalali dzieciom przychodzić do Jezusa, to co Jezus powiedział? Nie zabraniajcie, albowiem takich jest królestwo. Takie jest moje królestwo. Mówi, wy byście może chcieli sztywne. Takie po waszemu, ale właśnie takie jest moje. Moje królestwo jest właśnie takie. I ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego jak dziecię, nie wejdzie do niego. Ale my chcemy tak po dorosłemu. A najważniejsze słowa w Rzymian powiedział do nas Duch Święty, czy mówi nadal w 14 rozdziale. Albowiem Królestwo Boże to nie pokarm i napój, lecz sprawiedliwość i pokój. I radość w Duchu Świętym. Sprawiedliwość. pokój i radość. Kiedy się modlę, przyjdź królestwo Twoje, to mówię, Boże, chcę, żeby w moim życiu była sprawiedliwość. Chcę, żeby w moim życiu był pokój. Chcę, żeby była w nim radość. A co to jest sprawiedliwość? Co to jest pokój? Co to jest radość? Sprawiedliwość jest taka, że Bóg mi wybaczył grzechy i ja powinienem wybaczać innym. Ale my nie wierzymy w taką sprawiedliwość. My mamy naszą, która prowadzi nas do zemsty, plotek, gniewu, niechęci jeden do drugiego. Bo nie wierzymy w tą sprawiedliwość. Pokój, szalom. Nieraz tu mówiłem. Szalom. Pokój z Bogiem, pokój z sobą, pokój z ludźmi. Radość. Co to jest radość w ogóle dzisiaj? Dzisiaj ludzie myślą, że radość to jest jak się wypije. To może wtedy. Radość oznacza, że wszystkie moje ciężary zostały złożone. Radość oznacza wolność od ciężarów. W Duchu Świętym. Czy chcemy takiego królestwa? Czy śmiało możemy się modlić, przyjdź królestwo Twoje? Bo jakże często ludzie kierowani są niesprawiedliwością, pokojem i radością, ale dzisiejszy świat jest kierowany zemstą, szaleństwem, smutkiem, depresją, kłamstwem. Popatrzcie na politykę. Popatrzcie na biznes dzisiejszy, na najbliższych nam ludzi. Co kieruje dzisiaj światem? Ale jeżeli to królestwo, to jest to królestwo, którego naprawdę chcemy, jeśli tak mówimy, to wtedy możemy powiedzieć dalej. Bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Czy w ogóle te słowa powinienem komentować? Mówię do Boga, żeby była Jego wola, a nie moja wola. Oznacza, że ja chcę żyć dla Jego celu. Oznacza, że już nie załatwiam moich spraw przed Nim, nie załatwiam moich niechęci, mojego gniewu, mojej zemsty, moich religijnych zachcianek, nie realizuję się religijnie, ale chcę, żeby się Jego rzeczy działy i ja chcę być tego częścią i wtedy mówię, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak na ziemi. Tak jak tam w niebie, tak tu na ziemi. Chcę tak żyć. Przyjdź królestwo Twoje do mojego domu. I to zmieni wszystko. W co? W wolę Bożą. Jezus żył według tego. Jezus żył dokładnie według tego, jak w niebie, tak na ziemi. Jezus powiedział, nigdy do was nie powiedziałem niczego, czego bym nie usłyszał od Ojca. Kiedy coś robił, to mówił, aby się wypełniło Pismo. Albo kiedy coś chciał nauczyć, to mówił, jak napisano i nauczał z tego. Jak w niebie, tak na ziemi. To była jego filozofia. Jezus tym żył, jak w niebie, tak na ziemi. I przeciwnością tego jest życie, kiedy my mówimy sobie, wiesz, niebo niebem, ale jeszcze parę spraw muszę załatwić. A potem odmawiamy Ojcze nasz. Jeśli chcemy tego królestwa, chcemy Jego woli. Nie możemy chcieć Królestwa Bożego bez wypełniania woli Bożej. I wtedy dopiero przechodzimy na ziemię do naszej codzienności i zaczynamy do Boga mówić, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Codziennie każdy człowiek potrzebuje dwa chleby. Pierwszy chleb to słowo Ojca, a drugi to pokarm dla ciała, chleb z piekarni, jedzenie. Są sprawy, które potrzebujemy tu i teraz i mówimy do Boga dzisiaj. To jest jedna z nich. Wyznajemy Mu też coś jeszcze. Nie wiem, czy zauważyliście. Kiedy mówimy do Pana chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, to przez tą modlitwę wyznajemy, że w naszym życiu dawcą chleba jest Ojciec. A więc tym samym przyznajemy, że to nie nasza zasługa, nie nasz honor, że to mamy, ale prosimy o pożywienie z góry. Chleba nam Ty, Ojcze, daj. Tego chleba codziennego, powszedniego daj nam. Mówimy, że On jest tym, który daje. To nie jest nasza zdolność, ale Boża miłość. Biblia pokazuje nam, że chleb nie jest naszą zasługą tutaj, ale jest darem od Ojca. I chleb, podobnie jak Ojciec, jest też chlebem naszym. Chleba jakiego? Mojego tutaj pisze? Znowu naszego. W ogóle zwróćcie uwagę, że w całej modlitwie pańskiej wszystko jest nasze. Jest nasze. Te dwie modlitwy żydowskie, o których wam mówiłem, które tutaj mam, zarówno modlitwę Kadysz, jak i Szmoneser, To były modlitwy, które wypowiadało się, czy modliło się nimi przy określonej liczbie ludzi, minimum 10 musiało być, aby się tak świętym tekstem modlić. 10 reprezentowało świętość tutaj. 10 reprezentowało, że jest audytorium dla Bożej świętości, Bożego działania. Wracam do tego chleba. Nasze. Chleb, który daje Ojciec, jest chlebem, przez który Królestwo Boże może być widoczne. Bo to jest chleb nasz, chleb, którym się dzielimy. Chleb, który ja może wezmę do ręki, ale on nie jest mój, on jest nasz. Jest to dar od Ojca, jest to tym, czym obdarzył mnie Bóg. Pierwszy dar Boga, który dostałeś od Boga, masz dzisiaj tutaj ze sobą. Ale nie szukajcie po kieszeniach. Pierwszy dar od Boga, który dostałeś w prezencie, masz ze sobą. Przyniosłeś go tutaj. To jest twoje życie. Kto z was nie żyje? Może jest ktoś nieżywy dzisiaj? Każdy żyje, oddychamy, bije nasze serce. To jest dar. Bóg ci ten dar dał, abyś ty tym darem obdarował mnie i innych. Bóg mi dał dar życia, abym ja obdarował ciebie. Chcę być darem, abym mógł być dla ciebie darem. Abym mógł być dla ciebie błogosławieństwem, muszę żyć w pewien sposób. A ten sposób nazywa się nie moja, ale twoja wola. Jak w niebie, tak na ziemi. Zobaczcie, to jest logika tej modlitwy. Chleb dany od Ojca. I zobaczcie, mówimy daj nam. Zauważyliście? Chleba naszego co? Daj. Nie mówimy Boże daj, a ewentualnie jakbyś nie chciał dać, to chociaż sprzedaj. Nie, mówimy daj. Co byście pomyśleli o rodzinie? Co byście na przykład o nas pomyśleli? Jesteście u mnie w domu. Wraca na przykład mój syn ze szkoły i wchodzi do kuchni i mówi do mojej żony: mamo, nie sprzedałabyś mi obiad, mam jeszcze parę koron. Co byście pomyśleli o naszym domu? Pomyślelibyście, ta rodzina jest jakaś dysfunkcyjna. Coś tu jest nie tak. Nigdy nie widziałem dziecka, które wbiega do domu i krzyczy: mamusiu, sprzedasz mi jabłko? Tylko dziecko mówi: mamusiu, daj. Moje dzieci mi nigdy nie powiedziały: tatusiu, sprzedaj mi cukierka. Sprzedaj mi obiad. Sprzedaj mi jabłko, mamusiu. Dzieci mówią: daj, bo takie są dzieci. I tutaj dzieci mówią do Ojca: chleba naszego powszedniego, z Twojej łaski, z Twojej miłości, z tego wszystkiego, co o Tobie wiemy, daj. Tylko obcy przychodzi i mówi: pożycz. Albo sprzedaj. Jeśli sąsiad przychodzi do sąsiada i nie są z sobą blisko, to wtedy sąsiad mówi: słuchaj, nie sprzedałbyś pół chleba? A i tak najczęściej mu tego pół chleba nie sprzedajemy, tylko co mu robimy? Dajemy. Nie wiem, jeszcze się nie spotkałem, żeby sąsiad powiedział: nie sprzedałbyś pół chleba, a masz drobne? Chleb się daje. I kiedy przychodzimy do Ojca, to mówimy: daj. Bo Ojciec ma i chce dać. Ponieważ wie, że potrzebujemy być ludźmi, którzy będą nieśli to przesłanie, że jak w niebie, tak na ziemi. I jeszcze wiecie, jaki ten chleb jest? Mówimy chleba naszego powszedniego. Powszedni chleb, czyli mówiąc bardziej nowoczesnym językiem, chleb na każdy dzień. To znaczy powszedni. To jest kolejna lekcja. Modlimy się, ale i uczymy się. Chcę was zachęcić, abyście się zaczęli modlić tekstem Słowa Bożego. Tekstem Słowa Bożego modli się w ten sposób, że nie pozwalamy naszym myślom pływać, ale skupiamy się na Słowie. I wtedy nie będziecie zmęczeni w czasie takiej modlitwy. Ale skupieni na Słowie będziecie myśleć o każdym Słowie. Czytajcie tych kilka wersetów, 1, 2, 3, 10, 20 raz. Każde słowo studiując, rozmyślając nad nim. To się nazywa modlitwa tekstem Słowa Bożego. A zobaczycie tam lekcję ufności Ojcu. Chleba naszego powszedniego. To jest chleb na każdy dzień, którego nie da się zgromadzić dla siebie, bo to jest nasz chleb. Jest jak manna. Musi być na każdy dzień od Ojca. Nie można go zgromadzić. Czasami ludzie mówią: jak byłem młody, to się dość wymodliłem i nachodziłem do kościoła. Nie wiem, czy spotkaliście się z tym. Ja się z tym często w Polsce spotkałem. Pytam człowieka, czy wierzy w Boga. Wierzę, a już nigdzie nie chodzę. A czemu? A jak byłem młody, się dość nachodziłem. Tak jakby wtedy się nachodził. Wiecie, miłość schowana na jutro może się nie przydać. bo możesz nie zdążyć tą miłością obdarzyć tego, dla kogo była. Życie trwa dziś i chleb jest na dziś. Powietrze z jutra nie pomoże mi przeżyć dziś. Jeżeli dzisiaj by mi brakło powietrza, czy mogę czekać na nie do jutra? Albo czy mogę skorzystać z powietrza, którym oddychałem wczoraj? Takie jest Słowo Boże. Dziś Bóg miał dla ciebie wyjątkowe słowo. Jeśli dzisiaj nie przeczytałeś Słowa Bożego, już nigdy nie będzie dzisiejszego dnia. Już nigdy nie będzie tego dnia. Dzisiaj mamy którego? 26. Jutro już nie będzie 26, będzie 27. To dziś Bóg miał dla ciebie słowo. Dziś miał chleb. I Ojciec daje chleb na każdy dzień, nie raz w tygodniu. A kiedy przyjdzie wieczny dzień, dostaniemy wieczny chleb. Będziemy zawsze z Jezusem. Ale kiedy już mamy wszystko dalej, teraz możemy ruszać w drogę. I dalej ta modlitwa mówi: odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. Najbardziej niebezpieczna modlitwa świata. Bo mówimy Bogu, żeby tak wybaczył, jak ja wybaczam. Żeby mi tak uczynił, jak ja uczyniłem. Ale tu jest coś dużo więcej, chcę wam to pokazać. Tu jest słowo odpuść. Afemi po grecku. Odpuść. Wiecie, co znaczy dosłownie to słowo w Grece? My mówimy tak: i odpuść nam nasze winy. Słowo odpuść w Grece dosłownie oznacza posłać. Wypuścić na drogę. Czyli trochę parafrazując, oznacza to słowo: pozwól mi iść. Odpuść. Pozwól iść. Ponieważ niewybaczenie trzyma człowieka na łańcuchu. Ponieważ niewybaczenie zmienia ludzkie drogi. Niewybaczenie sprawia, że nie da się pewnymi drogami iść i trzeba je omijać. Ale słowo odpuść nam nasze winy, czyli Boże, pozwól mi iść w wolności, tak jak ja pozwalam w wolności chodzić innym. Obciążony winami nie mogę iść. Potrzebuję do wolności zrzucić siebie, swoje i cudze winy. Zrzucam swoje przed Bogiem, a cudze zrzucam w sercu, aby innych nie trzymały. Bóg dał mi narzędzia do tego. Te narzędzia nazywają się łaska, którą otrzymałem, i wybaczenie, które otrzymałem i mogę dawać. I znowu proszę nie o odpuszczenie tylko mi, ale odpuść nam nasze winy. Tak samo jak my odpuszczamy. Sam nic nie zrobię. Ta modlitwa nam pokazuje, że my potrzebujemy tego my. Tu jest wszystko nasze. Potrzebujemy siebie, bo jesteśmy Kościołem. Gdy mówimy winy, to są nasze winy. Kiedy mówimy winy, to mamy na myśli hebrajskie słowo winy. Wiecie, co oznaczało? Nasze długi. Mieliście kiedyś dług? Dług trzeba oddać. Innymi słowami, Bóg mówi: odpuść nam, puść nas z naszych długów. Dawniej, kiedy człowiek miał dług, był w niewoli długu. I dzisiaj chyba też tak jest. Jak ktoś ma pożyczkę na 40 lat, no to nie może pojechać, gdzie chce. Nie może wszystkiego zostawić. Ten dług trzyma. Czasami ten dług musiał być wzięty, ale tutaj to słowo mówi, że może być odpuszczony, może zostać puszczony. Ponieważ Bóg mówi, że tylko On z łaski może nam wybaczyć i tylko my z łaski możemy wybaczyć, co nam zrobiono. Wiecie, życie w grzechu to jest życie do spłacenia. Problem tylko, że nas nie stać, żeby za to zapłacić. Problem, że nas nie stać. Ale życie w grzechu to jest życie, które trzeba zapłacić, które trzeba jakby oddać. I nie możemy budować wspaniałego dziś, jeżeli mamy do spłacenia straszne wczoraj. Każdy z was, kto w nocy nie spał z powodu tego, co zrobił w życiu, wie, o czym mówię. Ja nieraz przeżyłem, że albo ja komuś coś zrobiłem, albo mi coś ktoś powiedział, przez co nie spałem, albo zrobił. Zarówno ja potrzebowałem i potrzebuję wybaczenia, jak i inni, którzy mnie otaczają, potrzebują i będą potrzebować wybaczenia. Nie można budować dziś, jeśli jest niespłacone jutro. Jeżeli w jutro jest dziura, to wszystko, co mogłem mieć na kupce dziś, spada do dziury, która jest, przepraszam, wczoraj, nie jutro. Jeśli we wczoraj jest dziura, to kupka dziś spływa do wczoraj. Nie da się mieć wolności dziś, jeśli wczoraj jest niezałatwione. Nie można budować wspaniałego dziś, jeśli nie mamy spłaconego wczoraj. I łaska Boża spłaca całą naszą przeszłość. Boża łaska i Boża miłość działa na wczoraj, dziś i jutro. Wczoraj, dzisiaj, na wieki Jezus Chrystus jest taki sam. Jest kochający, wybaczający, zbawiający. I Ojciec nam daje przez swoją miłość pełną wolność. Możesz iść do domu dzisiaj, tutaj. Może siedzisz teraz tutaj. Patrzysz, już 18:57. Zostało mi parę minut, żebym mógł skończyć. I myślisz, dobra, kończ, kolego, bo ja już idę do domu. A co by było, gdybyś chociaż raz w życiu poszedł do domu wolny? Gdybyś dziś poszedł do domu z czystym sercem. Gdybyś dziś poszedł do domu wolny od ciężaru, długu i smutku, który cię męczy, który próbujesz może nie widzieć. Bóg chce ci dać wolność i to nie są tylko słowa. Mówię ci słowa, które Duch Święty chce, żebyś wiedział, że możesz iść do domu niezadłużony, że dzisiaj Bóg czeka na ciebie, że przebaczając bratu sprawisz radość ojcu. Chcesz, żeby ojciec się cieszył? Ojciec się cieszy, kiedy brat z bratem żyją w zgodzie. Bo kiedy brat z bratem żyją w zgodzie, to jest dobre, miłe i pełne pomazania, jak mówi psalm. I Bóg mówi, mam dla ciebie dar. Będziesz mógł iść wolny. I kończąc mówimy, i nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Zacznę od tego. Ojciec nas nigdy nie kusi. Bóg nigdy nikogo nie kusi ani nie wrzuca w pokuszenie. Kiedy mówimy, nie wódź nas na pokuszenie, ale zbaw nas złego, chcę, żebyście wiedzieli, że to pokuszenie oznacza tak naprawdę próbę. Innymi słowami, modlimy się, Boże, nie poddawaj nas próbom. Zbyt wielkim próbom. Bo w różne próby możemy wejść, ale to są próby, których nie jesteśmy w stanie przejść. To nie są próby, które jedynie mają coś pokazać, ale próby, które mogłyby nas zabić. Ale Ojciec nas nie kusi. Ale dodaje siły, by nie ulec takiej pokusie i w próbie nie paść. Pokusy są wokół, towarzyszą nam po drodze. One jakby próbują nas. Zawsze zresztą, kiedy człowiek jest kuszony, to jest próbowany. Bo to zawsze jest próba. Mało tego, obok czai się zły. Ale zbaw nas od złego, znaczy jakby dwie rzeczy. Od złego, co się może przydarzyć i od złego, który może działać. Wiecie, kiedy serce jest przekonane, że chce pełnić wolę Bożą, jest syte chleba, które codziennie daje nam Bóg, jest pełne wybaczenia, to kusicielowi i złemu dużo trudniej nas kusić. Bo wiecie, kogo się kusi? Tego, który nie wie, co ma robić, nie wie, kogo ma kochać i nigdy nie wybacza. On jest podatny na pokuszenie. Ale kiedy wiesz, że kochasz Boga i jesteś syty chleba, który masz od Pana i masz, to masz Boże wsparcie. Diabeł kusił Jezusa i mówi do Niego, jeśli chcesz, możesz zamienić ten kamień w chleb. Ale Jezus mówi, nie samym chlebem żyje człowiek. Jezus mówił o innym chlebie, którym był nakarmiony, był pewny, że nie musi iść na żadne skróty z diabłem. Krótko mówiąc, wojna jest wielka, wojna jest ogromna, ale Twoje jest królestwo, Panie. Jego jest królestwo. On jest królem. To jest to, co nas uczy, co nam daje ta modlitwa. Daje nam siłę. Chciałbym, abyście nabierali siły, abyście coraz silniejszymi wierzącymi byli. Bez względu na to, czy jestem wierzący rok, 20 lat, 40, a może nawet 60. Zawsze możesz osłabnąć, a Bóg ci chce zawsze posilić. Zawsze możesz coś zapomnieć, a Bóg ci chce przypominać. Zawsze możesz się zaniedbać, ale Bóg chce cię pielęgnować i dał nam modlitwę, która będzie zajmować się naszą duszą, naszymi myślami i naszą codziennością. Jakby na koniec. Jest amen? Wydawałoby się, że się skończyło, ale jeszcze raz Jezus dodaje, jakby na ostrzeżenie. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom i Ojciec wasz niebieski, nie odpuści wam przewinień waszych. Nie ma odpuszczenia bez odpuszczenia. Nie możesz puścić, jeśli nie puściłeś. Nie możesz być wypuszczony, jeśli nie puszczasz. Wiecie, często władza do wybaczenia komuś winy jest jedyną władzą, jaką mamy. Często nic innego nie możemy z czymś zrobić. Byliście w takim miejscu? że ktoś nam coś zrobił i właściwie nic nie możemy zrobić oprócz tego, żeby mu wybaczyć. To nasza jedyna władza, ale to jest wielka władza, ona działa przed Bogiem. Wybaczenie pokazuje, czy widzę w Bogu Ojca, czy jestem Jego dzieckiem. On nam pokazuje, że nasi winowajcy nic nam nie mogą wziąć, ale my możemy im zabrać wolność. Bóg mówi, odpuść ich na wolność. Bo Jego jest królestwo, a nasze jest posłuszeństwo. Bez wybaczenia. Ta modlitwa jest tylko kolejnym kłamstwem, które sobie mówimy. Dlatego Jezus dwa razy aż w niej to powtarza. Zwróćcie uwagę, uczy uczniów modlić się do Boga, ale aż dwa razy mówi o wybaczeniu. Raz w modlitwie i raz jak ostrzeżenie. Bez wybaczenia ta modlitwa nie ma mocy i nie jest prawdą naszego życia. A więc tą modlitwą można się modlić, badając własne serce. Pomyślcie, możemy się dziś pomodlić tą modlitwą i badać własne serce. Możemy modlić się i rozmyślać, czy to jest moje pragnienie, czy chcę badać moje serce. Wstańmy i pomódlmy się. Chciałbym przeczytać tą modlitwę i nie musicie jej teraz powtarzać głośno, ale w głębi serca odpowiedzcie na jej słowa. Zareagujcie na nią. Czy to, co czytam, naprawdę jest tym, co chcecie powiedzieć Bogu? Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. I odpuść nam winy. I odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Niech Pan was błogosławi. Zachęcam was do modlitwy ze Słowem Bożym. Módlcie się ze Słowem Bożym otwartym. Studiujcie słowa, które mówi do nas Jezus. Pokazują nam, kim jesteśmy i co mamy robić. Niech Pan was błogosławi, prowadzi, strzeże. Pamiętaj, możesz iść dziś do domu wolny. Możesz powiedzieć, Ojcze, który jesteś w niebie. Chcę być bliżej Ciebie. Ojcze, dawno nie słyszałem Twojego głosu. Ojcze, już zapomniałem, jak to jest, kiedy Duch Święty do mnie mówi. Chcę wam powiedzieć wszystko, co się dzieje w Królestwie Bożym. Dzieje się przez tych, których Duch Święty prowadzi. I ci są dziećmi Bożymi. Nie może być dziecka, które nie pamięta, jak brzmi głos Ojca. Amen. Usiądźcie proszę. Jeżeli ktoś z was chciałby dostać kopię, powiedziałem wam o dwóch modlitwach, które formowały serce judaizmu. Modlitwie Kaddish i modlitwie Szmony Esre. Te dwie modlitwy znali Żydzi. Z drżeniem nimi się modlili. Kiedy się nimi modlili, byli przekonani, że Bóg je słyszy. Dlatego wymagano 10. Dlatego, że 10 było gwarancją, że w tym miejscu będzie przebywać Szekina, co znaczyło Boża obecność. I kiedy Jezus im dał 3. i tą najważniejszą, Ojcze nasz, ona zawierała w sobie powagę, uświęcenie i prawdy z tamtych modlitw.
Wykład ten został nagrany podczas nabożeństwa w zborze Kościoła Braterskiego w Grudku. Po więcej informacji o naszej społeczności zapraszamy na stronę www.naskale.info. Zapraszamy do słuchania i życzymy błogosławionego czasu z Bogiem.